Chciałem wyświetlić, że serdecznie witamy w Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, bo was serdecznie witam gorąco w ten chłodny poranek. Kilka słów na początek. 12 lat. 12 lat minęło w tym tygodniu od czasu, kiedy w naszym zborze przyjąłem chrzest. 12 lat z jednej strony to dużo, z drugiej strony to mało. Dla niektórych z was pewnie nie robi to na niektórych z was większego wrażenia. 12 lat w Panu. Dla mnie 12 lat to długi okres czasu i mam w związku z tym różne refleksje, kilka refleksji. Wiem z jednej strony, że powinienem być znacznie dalej w drodze za Panem. Wiem, że powinienem znać lepiej Słowo, że więcej osób w moim otoczeniu powinno być nawróconych, jeżeli faktycznie bym w Panu przez 12 lat kroczył bez przerwy i tak jak Słowo nas uczy, to myślę, że powinno nas być więcej w tym miejscu. Ale z drugiej strony jestem wdzięczny Bogu, że przez te 12 lat jestem tutaj. Wspominam czasem osoby, z którymi przyjmowałem chrzest i no i nie ma nas wszystkich. Więc Bogu za to jestem wdzięczny, że chociaż żyję w tym świecie i wiemy, ile różnych pokus, ile różnych myśli przychodzi, zwątpień, ile upadków przyszło przez te 12 lat, to cieszę się, że mogę być w tym miejscu. Myślę, że to jest ta niesamowita wartość zboru chrześcijańskiego, głoszącego zdrową naukę, że 12 lat, czy całe życie, czy właściwie setki lat, jeżeli patrzymy wstecz, Kościół jest stały i głosi jedno i to samo. Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tego, który ma moc. I tu się nic nie zmienia i to jest niesamowite. Przez te 12 lat, jak obserwuję, było już tyle różnych mód w świecie się pojawiło. I różne rzeczy zbieraliśmy, w różne rzeczy graliśmy, różnymi gwiazdami się fascynowaliśmy i muzyki różnej słuchaliśmy. Jedno się nie zmienia. Jezus Chrystus jest ten sam, dzisiaj, wczoraj, na wieki. Bogu jestem za to wdzięczny, że mogę tutaj być i że to jest ta skała, że możemy się tego uchwycić. Nie wiem, co przyniesie kolejne 12 lat. Słuchamy różnych teraz niepokojących informacji o imigrantach z Syrii i z tamtych stron, którzy tysiącami dostają się do Europy i troszkę Europa teraz się zmartwiła, co to będzie. Nie wiadomo, czy będziemy za te 12 lat w muzułmańskim kraju, czy chrześcijańskim nadal. Ale jedno wiem, że Chrystus się nie zmieni, Ewangelia będzie taka sama i z tego się cieszę. Czytam aktualnie listy Pawła do Tymoteusza i chciałem wam przeczytać krótki fragment z drugiego listu Pawła do Tymoteusza. Paweł pisał to będąc w Rzymie w więzieniu. Za to, że głosił Ewangelię, trafił do więzienia, to z Dziejów Apostolskich znamy historię apostoła Pawła, co się działo. Natomiast w tych trudnych warunkach pisze do młodego Tymoteusza w pierwszym rozdziale, 6 wersecie. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Rozpal na nowo dar łaski Bożej. To jest ta myśl, że mimo, że wiele lat pewnie niektórzy z nas są, wciąż potrzebujemy na nowo rozpalać ten dar łaski. Słowo Boże w niektórych innych fragmentach mówi o tym, żeby nie gasić ducha. Coś jest z tym gaszeniem i z tym rozpalaniem, jeżeli chodzi o naszą drogę za Jezusem. Nieraz w niedzielę mam taki tyle energii i myślę, jak to będzie się teraz moje życie od poniedziałku inaczej wyglądało. To jest ten słomiany zapał pewnie, bo przyjdzie poniedziałek, w pracy wiele problemów się nowych pojawi na warstwie i człowiek wróci taki wypompowany do domu i tyle z tego. To jest rozpal na nowo, dar łaski. Mamy ducha nie lęku, lecz mocy. Tak mówi Słowo Boże. C.S. Lewis, znany niektórym z nas autor książek chrześcijańskich, teolog można powiedzieć, W jednej z książek napisał takie zdanie: uciekanie się do Boga trzeba zaczynać każdego dnia zupełnie od nowa, jakby do tej pory nic jeszcze nie zostało zrobione. To jest nasze zadanie, żeby każdego dnia na nowo rozpoczynać, jakby jeszcze nic się nie wydarzyło. Wiemy, że to nie jest tak, że nic w naszej drodze za Panem się nie wydarzyło, ale chodzi o tą postawę serca, żeby stale na nowo rozpalać w sobie ten ogień. Żeby stale sobie w sobie rozpalać tą nadzieję, żeby stale rozpalać tą świadomość tego, że mamy ducha mocy, nie ducha lęku. I że mamy nie wstydzić się tego. Dlatego powstańmy. Pochylmy nasze głowy, oddamy Bogu ten czas, poprośmy Go, żeby pomógł nam rozpalić nasze serce i potem będziemy Go uwielbiać. Pieśniach Adam będzie nas w tym prowadził. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję, że mogę znów stać, Panie, kolejną niedzielę przed Twoim tronem, Panie, że mogę być w tym zborze, Panie, w tym miejscu, Panie. Chociaż na zewnątrz jest chłodno, Panie, to ja potrzebuję, żebyś dzisiaj mnie rozpalał, Panie, żeby moje serce było gotowe, Panie, i gorące dla Ciebie, Panie. Ja chcę słyszeć dzisiaj Twój głos, Panie. Oczekujemy tego, że będziesz dzisiaj do nas przemawiał, Panie, i dziękujemy Ci za to, że możemy być w tym miejscu, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam tego ducha mocy, Panie, miłości, Panie, że w Tobie mamy to, czego nam świat nie może zaoferować, Panie, i że nie musimy się lękać, Panie, chociaż przyjdą trudne momenty, Panie, chociaż nie jedna z osób tutaj, która jest w tym miejscu, Panie, w tym namiocie dzisiaj przechodzi przez ciemne doliny, Panie Jezu, przez trudne sytuacje w życiu, to pozwól nam, Panie, dzisiaj na nowo rozpalić tą świadomość, że mamy, Panie, Ciebie, Panie, że to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Chcemy Ciebie dzisiaj uwielbiać w tym miejscu, Panie. Teraz podczas tych pieśni, które będziemy śpiewać Tobie na chwałę, Panie, podczas modlitw, Panie, proszę Ciebie o to, żebyś przechadzał się wśród nas, dotykał nas dzisiaj, Panie. Oddajemy teraz Tobie ten czas. Amen.
Moc, Panie, za to, że Ty umarłeś za nas, Panie, za to, że Ty, Panie, jesteś teraz tutaj z nami, za to, że Ty dajesz nam zbawienie, chwała Tobie, Panie, za to. Chcemy teraz Tobie śpiewać, chcemy teraz wyznawać o to, jak Ty jesteś dobry, chcemy śpiewać o Twojej łasce, Panie, chcemy oddawać Twoje chwały, Panie. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga nad Bogami, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana nad Pany, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Lubimy Cię, oddajemy Tobie chwałę teraz, Panie. Dzięki Ci, że jesteś dobry, że Ty się nie zmieniasz, Panie. I Twoje obietnice przetrwają na wieki, Panie. I Twoje słowo się nie zmienia, Panie. Że to, że Ty powiedziałeś, to, co powiedziałeś, Panie, do nas, Panie, Ci jest stały, Panie. Że my jesteśmy na niezmienni, ale możemy wierzyć, Panie, w to, że Ty tego nie zmienisz, co powiedziałeś do nas. Chwała Tobie, Panie, za to. Jesteś wielkim Bogiem, Panie. Alleluja Tobie, Panie. Chwała Tobie. Chwały Bogu. Wyraźmy to w naszych sercach teraz. Naszą miłość do Pana. Naszą wdzięczność.
Yeah.
Potrafię, Panie, o tym zapomnieć, Panie. A Ty mi o tym przypominaj, że wszystko, co mam, zawdzięczam Tobie, Panie. Że to nie jest moja zasługa, Panie. Że Ty mi wszystko to dałeś, Panie. Chcę Ci za to dziękować każdego dnia, Panie. I o tym nigdy nie zapominać. Chwała Tobie, Panie. Tyś ustanowił, co prawe. Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, i oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego. On jest święty.
Thank you.
Czy jeszcze ktoś potrzebuje modlitwy? Jeszcze chwila. Może podejść do pastora tutaj. Prosi się o modlitwę. A my jeszcze na koniec zaśpiewamy pieśń Jesteś Królem. Uwielbimy naszego Boga. Ty jesteś Królem. Wyznawaliśmy teraz to wspólnie, Panie. Chcemy też o tym zawsze pamiętać. Chcemy zawsze, Panie, żebyś był Królem w naszym życiu, w życiu codziennym, kiedy nie tylko kiedy jesteśmy tu razem, kiedy możemy razem śpiewać dla Ciebie, kiedy to czujemy, kiedy są emocje, ale kiedy też jesteśmy u nas w domu, u nas w pracy, w szkole, Panie. Wtedy, Panie, potrzebujemy wyznać to, że Ty jesteś Królem i tak, żeby, Panie, też wszyscy wkoło wiedzieli o tym, że Ty jesteś Królem w naszym życiu, Ty jesteś Królem. Gdy panujesz, Panie, i tylko to, co, Panie, to, co jest w niebie, Panie, jest dla nas istotne. Chwała Tobie, Panie, teraz. Dziękujemy Ci za ten czas, który mogliśmy teraz spędzać, Panie, uwielbiając Ciebie. I prosimy Cię teraz, Panie, o słowo, które dla nas przygotowałeś. Chcemy je słuchać, Panie, chcemy przyjmować je do swojego życia. Chcemy, żeby ono nas zmieniało, Panie. Mów do nas teraz, Panie, przez swojego ducha. Zmienia nasze serce, zmienia nasze myślenie. Chwała Tobie, Panie. Amen.
Zaraz faktycznie będziemy słuchać Słowa Bożego, ale też zanim to nastąpi, chcemy mieć jeszcze jedną modlitwę. Jak wiecie, 1 września wspominamy nie tylko na Westerplatte Schleswiga Holsteina, ale też 1 września wielu spośród nas idzie do szkoły. To się tyczy dzieci, nie tylko dzieci, młodzieży, To się tyczy też niektórych nauczycieli i również w naszym zborze mamy takie osoby i chcielibyśmy pomodlić się na ten nadchodzący rok, który już się rozpoczął, żebyśmy w tym miejscu, gdzie spędzamy wiele czasu, więcej czasu niż w kościele niestety, żebyśmy tam mogli być świadectwem, żeby tam Bóg też błogosławił naszych nauczycieli, żeby błogosławił nasze dzieci, więc zapraszam te osoby, które od 1 września do szkoły chodzą, tutaj do przodu, żebyśmy was zobaczyli jako zbór, żebyśmy mogli się o was pomodlić. Potem dzieci pójdą na szkółkę, bo też rozpoczynamy naszą szkółkę, więc zapraszam również nauczycieli szkółek naszych. Zmieścimy się tutaj wszyscy z przodu, nauczyciele szkolni, nauczyciele szkółkowi. Również was zapraszam i poprosimy pastora, żeby nas poprowadził w modlitwie.
Panie Jezu, dziękujemy Ci serdecznie za ten przywilej, że możemy razem z naszymi dziećmi stanąć teraz przed Tobą i powierzać się na ten nowy rok szkolny. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty widzisz każde nasze dziecko w tym miejscu, gdzie się uczy, w tym miejscu, gdzie się styka z tą grupą rówieśniczą, nie tylko na lekcjach, ale i na przerwach między lekcjami i w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły. Modlimy się, aby Twoja opieka i ochrona była nad naszymi dziećmi w każdym z tych miejsc. Prosimy Ciebie, chroń od złego i błogosław tym, co dobre. Modlimy się o to, Panie, byś pobłogosławił nasze dzieci również tutaj na zajęciach szkółki niedzielnej. Modlę się o to, byś dał im takie pragnienie, aby być na każdej z zajęciach szkółki. Aby każda lekcja tutaj w szkółce niedzielnej była dla nich ważna. Żeby ciągnęły do tej lekcji. Żeby z zaangażowaniem podchodziły do tej lekcji. Daj to, Panie, dla naszych dzieci. Aby ten nowy rok szkolny też był czasem ich duchowego rozwoju. Żeby nie tylko głowy wypełniały się nowymi wiadomościami, ale żeby serca rosły i rozwijały się dla Ciebie. O to się modlimy dla naszych dzieci, a naszych kochanych nauczycieli prosimy, pobłogosław w tym trudzie w kolejnym roku zajęć w szkółce niedzielnej. Modlimy się, daj im mądrość i natchnienie Ducha Świętego, aby prowadziły te zajęcia w sposób pełen Twojej obecności, Twojej mądrości, w sposób wrażliwy na Twoje kierownictwo, Panie. Modlimy się o każdą lekcję szkółki niedzielnej w tym nowym roku szkolnym. Niech będzie błogosławione imię Twoje. Amen.
Witam Was, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I cieszę się, że możemy być tu razem, aby oddać Bogu chwałę. Tak jak widzicie, no mamy piękną zimę tego lata, ale i tak wielu ludzi przyszło, to znaczy, że kochamy Jezusa. Ubiegłej środy, tu na tym nabożeństwie, słuchałem brata Gabrysia, tego co mówił. I w moim sercu zostało takie jedno słowo, jedno pytanie. Dlaczego? Myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu wiele takich pytań. I do różnych osób, i do Boga. Dlaczego? Wielu rzeczy nie rozumiemy, które się dzieją w naszym życiu. I chodzimy z tymi pytaniami i tak często nie mamy na nie odpowiedzi. Dlaczego przyszliśmy tu dzisiaj? Dlaczego tak wielu z nas opuszcza społeczeństwa, tygodniowe szczególnie? Dlaczego? Słuchałem w tym tygodniu zwiastowania, świadectwa może pewnego pastora, który opowiadał o tym, że został kiedyś zaproszony na usługę Słowem Bożym do jednego ze zborów. I mówi, kiedy nabożeństwo się skończyło, wyszedłem na dwór, żeby przywitać się z ludźmi, posłuchać tego, co mówią. I mówi, kiedy tak podszedłem do jednej grupy, usłyszałem, słuchaj, co zrobiłeś dzisiaj na obiad? No, ja to, to, a ty, a ja tamto. Podszedł do drugiej grupy i słyszę, jak jeden z braci zaprasza drugiego, mówi, słuchaj, może byś przyszedł dzisiaj do mnie, zrobimy grilla. Będzie fajnie. Ten mówi, nie mogę, bo wiesz, w telewizji idzie jakiś serial i moja żona lubi to oglądać. I ten brat mówi, byłem zaskoczony tym. Było takie fajne nabożeństwo. Takie emocjonalne. Mówi i nie rozumiem tego, dlaczego ludzie jakoś to dzielą swoje życie chrześcijańskie na takie zgromadzenie w kościele, a za drzwiami tu już mamy swoje życie. Czy może nie dlatego, że właśnie, że tak często te nabożeństwa są tylko emocjonalne? Czy może dlatego, że Kościół zamienił dzisiaj chrześcijaństwo na religię? I wystarcza nam już tylko te 2 godziny w niedzielę. A potem idziemy do domu i mamy swoje życie. Ale to może tak jakby dygresja. Chciałem dzisiaj o czymś innym mówić. Myślę, że każdy wierzący człowiek, każdy, który czyta Biblię, musi przyznać, że słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 16 wierszu, nigdy nie były bardziej aktualne niż teraz, w tym czasie, w którym my żyjemy. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe, powiedział. Jeżeli popatrzymy na to wszystko, co się wokół nas dzieje, to myślę, że nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że ten świat już się kończy i że przyjście Pańskie jest bliskie. I między innymi dlatego chciałbym dzisiaj zastanowić się razem z wami nad tym, jakimiś powinniśmy być. I myślę, że to moje dzisiejsze zwiastowanie będzie w pewnym sensie nawiązaniem do tego, o czym mówił pastor w ubiegłą niedzielę. Mówił właśnie, jakimiś powinniśmy być. Mam pytanie, czy jesteś wśród tych, którzy na ten dzień oczekują? Czy czekasz na ten dzień z obawą czy z radością? Swego czasu, i to tak stosunkowo niedawno, miałem przywilej słuchać pewnego kaznodzieja. I muszę przyznać, że jestem cały czas pod wrażeniem tej usługi, której słuchałem. Słowo, którego słuchałem, obnażało dzisiejsze chrześcijaństwo. Pokazywało nam, jak wyglądamy my, chrześcijanie, w świetle Bożego Słowa. I pozostawiło w moim sercu taki niepokój. I chociaż nie jest moim zadaniem dzisiaj powtarzanie tamtych kazań, bo to przecież nie o to chodzi. Ale spróbuję może jednak nawiązać do niektórych tematów tam poruszanych. I na ile to będzie możliwe, podzielić się dzisiaj z wami. Żyjemy, jak już mówiłem, dzisiaj w trudnych czasach, a każdy kolejny dzień w naszym życiu przynosi takie wydarzenia, wobec których jesteśmy bezsilni. Widzieliśmy swoją bezradność, kiedy wybuch wulkanu Islandii sparaliżował życie w Europie. Byliśmy przerażeni śmiercią 270 tysięcy mieszkańców Haiti i spustoszeniem dokonanym przez tsunami, czy trzęsieniem ziemi w Nepalu. A pozostała nam już tylko chyba rozpacz wtedy, kiedy oglądaliśmy tragedię Japonii spowodowaną trzęsieniem ziemi i skażeniem radioaktywnym. I wymieniłem tu tylko niektóre z tych zdarzeń, takich może większych, bardziej spektakularnych, których dzisiaj jesteśmy świadkami. Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu, przekroczył wszystkie możliwe granice i skutki tego możemy dzisiaj oglądać. I to nie tylko w Japonii, na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, ale przerażające jest to wszystkim to, że ludzie nie wyciągają z tych zdarzeń żadnych wniosków. Chociaż Jezus już 2000 lat temu o tym mówił. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdziale, od 6 do 8 wiersza. I nie sprzeczajmy się może teraz o to, czy to już rzeczywiście koniec tego wszystkiego, czy jeszcze nie. Bo mój czy twój koniec świata może się zdarzyć nawet dzisiaj. I dlatego myślę, że jest najwyższy czas, żebyśmy zastanowili się nad tym, jacy powinniśmy być. Jacy powinniśmy być w naszym codziennym życiu, jeżeli oczekujemy na spotkanie z naszym Panem. Myślę, że dla tych wszystkich, którzy czytają Biblię, jest chyba oczywiste, że samo chodzenie do kościoła to za mało, żeby być zbawiony. Nie wystarczą podniesione ręce do góry i religijna atmosfera na niedzielnym nabożeństwie. Ale jak mówi apostoł Piotr w swoim liście, powinniśmy być bez skazy i bez nagany, dlatego, żeby być gotowymi na nadchodzący dzień Pański. Nie wiem, czy zauważyliście, i mówię tu generalnie o Kościele, nie o konkretnym jakimś zborze. Nie wiem, czy zauważyliście, że tak mało słyszymy z naszych kazań zwiastowania o przyjściu Pańskim. A może jeszcze mniej o tym, jakimi powinniśmy być, kiedy ten dzień nastanie. I myślę, że może dlatego tak mało o tym mówimy, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że tak naprawdę to na ten dzień nie jesteśmy jeszcze gotowi. Ale nie łudźmy się tym, że jeżeli nie będziemy o tym mówić, to może jakoś ten dzień nie nadejdzie. Nadejdzie. I to może szybciej niż się spodziewamy. I dlatego właśnie musimy w końcu wziąć się za swoje życie, bo nikt tego za nas nie zrobi. Chciałbym, żeby te słowa apostoła Piotra, które czytałem, były takim mottem naszego dzisiejszego zwiastowania. Jeżeli popatrzymy na to nasze chrześcijaństwo, tak od tej strony organizacyjnej, to zobaczymy, że funkcjonujemy jako Kościół, jako ludzie wierzący według pewnych zasad. Mamy na naszych nabożeństwach określony porządek. Przyzwyczailiśmy się do niego przez te minione lata. Kultywujemy może jakąś tradycję, dołożyliśmy do niej swoje zwyczaje i jesteśmy z tego nie tylko bardzo dumni, ale może i przekonani o swojej wartości. I to nie tylko tej cielesnej, ale szczególnie o tej duchowej. Przypuszczam, że nie jeden z nas, tak jak ten bogaty młodzieniec z kart Biblii, też myśli w swoim sercu: Panie, no i czegoś mi nie dostaje. Ale niepokojące jest to, że chociaż słyszymy wiele kazań w naszym życiu, a może właśnie dlatego, przestajemy zwracać uwagę na to, czego słuchamy z naszych kazań. I akceptujemy tak często Boże Słowo głoszone tendencyjnie. A przecież Biblia ostrzega nas, że przyjdzie taki czas, gdy ludzie odwrócą ucho od prawdy. I jak to ładnie ujął apostoł Paweł w swoim liście do Tymoteusza, znajdą sobie takich nauczycieli, którzy będą uczyć tego, co ucho chce. I coś wam powiem, właśnie w takich czasach żyjemy. Ludzie nie lubią słuchać słowa, nie lubią słuchać słowa, które dotyka ich sumienia. Słowa, które pokazuje grzech w naszym życiu. Ale to wcale nie powód, żeby o tym nie mówić. A myślę, że wręcz przeciwnie. Apostoł Paweł wręcz zaklina Tymoteusza, żeby głosił słowo, był w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. I mówi mu dalej: karcz grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 wiersza. Myślę, że już najwyższy czas, żebyśmy w końcu zmienili naszą dietę i przeszli w końcu z mleka na twardy pokarm. A zachęca nas do tego, i to bardzo mocno, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale, 12 wierszu. I musimy to zrobić. Musimy, żeby wiedzieć, że droga za Chrystusem jest pełna poświęceń i wyrzeczeń. bo nie wiem, czy świadomie, ale na pewno skutecznie pomijamy w naszych kazaniach głoszenie o tej trudniejszej stronie Ewangelii, o tej trudniejszej stronie chrześcijaństwa. Dzisiaj tak często głosimy tylko taką ekumeniczną Ewangelię. Pilnujemy, żeby była poprawna teologicznie. Obawiam się, że może ktoś się obrazi i więcej nie przyjdzie. A przecież powywracane stoły, groby pobielane, czy plemię żmijowe, to jest też Ewangelia, Ewangelia Jezusa Chrystusa. I jakoś nigdzie nie czytałem, żeby Jezus biegał za kimś i kogoś przepraszał. Zwiastowanie Ewangelii jest właśnie po to, żeby ludzie się urażali. Żeby zastanowili się nad swoim życiem i w końcu, żeby je zmieniali. I prośmy Boga o to, żebyśmy nie musieli słuchać takich kazań, po których wychodzimy z nabożeństwa zadowoleni ze swojego życia. Tak sporadycznie słyszymy dzisiaj zwiastowanie o pokucie, o nowonarodzeniu, o świętym życiu. Nie nawołujemy do postu, nie mówimy o umartwianiu swojego ciała. Nie mówimy o tym, że przyjście Pańskie jest bliskie, a przecież apostoł Piotr wręcz napomina nas. I w drugim liście, w trzecim rozdziale, 10 wiersza pisze: przeto umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. Mówi nam, jednocześnie ostrzega, że dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Niebiosa wtedy z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I myślę, że kiedy tak czytamy o tym, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, to w niejednym sercu pojawia się taki wewnętrzny sprzeciw na myśl tego, jaki straszny koniec Bóg zgotował dla tego świata. Bóg nie działa nigdy znienacka, ale zawsze przed każdym tragicznym wydarzeniem przestrzega, ostrzega ludzi o grożącym niebezpieczeństwie. Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Czytamy w Księdze Amosa, 3 rozdział, 7 wiersz. Ale wiecie, nieposłuszeństwo, a w rezultacie grzech naszych pierwszych rodziców, sprawiły to, że ówczesny świat odwrócił się od Boga. Nieprawość i zło tak bardzo zawładnęli ludźmi, że w końcu Bóg musiał zrobić z tym porządek. I trudno nam może dzisiaj wyobrazić sobie rozpacz tamtych ludzi. Ludzi, którzy z niedowierzaniem patrzyli, jak wody potopu podnoszą się coraz wyżej i wyżej i zalewają wszystko dookoła. Widzieli swoją bezradność. Byli przerażeni tym, co się wokół nich dzieje. Byli świadomi tego, że nie ma już dla nich ratunku, że muszą zginąć. I dzisiaj możemy sobie tylko wyobrazić ogromną rozpacz matek, które podnosiły do góry swoje dzieci w błagalnym geście do Boga, prosząc Go o zmiłowanie. Ale Bóg postawił już nad tym wszystkim swoją kropkę. Przez 120 lat Noe nawoływał do opamiętania, ale demoralizacja ludzi była tak wielka, że Bóg nie miał innego wyjścia, niż zrobić to, co zrobił. Ale popatrzcie, nawet wody potopu nie były w stanie zmienić zdeprawowanej natury człowieka. Człowieka, który coraz bardziej pogrążał się w grzechu i w końcu Bóg musiał znów interweniować. A w kolejce czekała już Sodoma i Gomora. Upodlenie społeczeństw tych miast było tak wielkie, że Bóg nie mógł dłużej na to patrzeć i musiał wypalić to zło ognie. Spróbujcie wyobrazić sobie, jeżeli potraficie, tysiące ludzi płonących jak żywe pochodnie. Popatrzcie na bezradność matki, na płacz dzieci, na bezsilność starców. I wydawałoby się, że po takich zdarzeniach powinno już przyjść w końcu opamiętanie na ludzi. Powinno, Ale Biblia mówi, że nie ma nic nowego pod słońcem. Co jest, już było, a co było, znów się stanie. I jeżeli popatrzymy dzisiaj na ten współczesny świat, na ten świat, w którym my dzisiaj żyjemy, to zobaczymy, że historia kolejny raz się powtarza. Społeczeństwo coraz bardziej staczają się w grzech. Ja nie myślę o jakimkolwiek opamiętaniu. Jestem zaszokowany, mówił Dawid Wilkerson w jednym ze swoich kazań. Jestem zaszokowany obecnym moralnym obłędem świata, który zatwardził ludzi i ich przywódców. I dzisiaj widzimy, że ludzka pycha urosła jak Himalaja. Człowiek zmarginalizował Boga, zamienił go na portfel i na własny rozum. Powrót do pogaństwa, demoralizacja, zboczenie, przemoc czy odstępstwo jest dzisiaj o wiele większe niż tamte poprzednie. A to oznacza jedno, że zbliża się sąd. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, mówi apostoł Piotr w 2 liście, 3 rozdziale, 11 wiersz, to jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jakimiż powinniśmy być? Jakże ważnym jest, jak istotnym jest to, żeby pytanie apostoła Piotra przypominało nam ciągle o tym, że Bóg jednak czegoś od nas wymaga. Chrześcijaństwo w dzisiejszym kościele zedukowano do nabożeństwa, na którym przeważnie posłuchamy o łasce i o tym, jak to Bóg nas kocha. I coś wam powiem, chociaż wiem, że dla wielu się to nie spodoba. Ale to właśnie taka Ewangelia, Ewangelia miłości i taniej łaski sprawiła, że w przeważającej części dzisiejszych Kościół stał się tylko religijną instytucją, pozbawioną mocy. I nie dziwmy się po tym, że ludzie, którzy takiej Ewangelii słuchają, przekonani są o tym, że jakoś uda im się prześliznąć. Jedni liczą na znajomego księdza, drudzy na pastora, trzeci na czyściec, a jeszcze inni na dobre uczynki. I powiem wam, że takie myślenie jest jakby zasadne w mentalności niezbawionego człowieka. Ale tragedią naszych czasów jest to, że również ich Kościół zbratał się ze światem i też myśli, że jakoś tam będzie. I rzeczywiście, na razie jakoś tam jest. Tak od 10 do 12. Ale czy na pewno taki Kościół powołał Jezus Chrystus do życia? To nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, w którym przywódcy traktują swoją służbę jako sposób na przeżycie, albo wykorzystują Boga do zrobienia własnej kariery. Możemy oglądać dzisiaj w telewizji chrześcijańskie gwiazdy, które tak jak kiedyś budowniczowie wieży Babel też powiedzieli: uczyńmy sobie imię. I czynią. A skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym powołaniu i pobożności? Pyta nas apostoł Piotr w swoim liście. Jakimiż powinniśmy być jako Kościół Jezusa Chrystusa? Bo to przecież my jesteśmy Jego Kościołem. Kościołem, który On założył w dniu Pięćdziesiątnicy. Tylko powiedzcie mi, dlaczego ten Kościół? Ten Kościół, który jest dzisiaj, nie jest już takim Kościołem, jakie były w dniu powstania. Dlaczego wokół nas jest tak wielu ludzi, którzy mają dosyć religijnych nabożeństw? Ludzi, którzy są zmęczeni teologicznym Chrystusem. Ludzi, którzy chcą żywego Chrystusa, chcą oglądać działanie Ducha Świętego, który przez nas ma objawić temu światu Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego, kiedy patrzymy na ten dzisiejszy Kościół, to odnosimy wrażenie, że to nie Bóg stworzył człowieka, ale że to człowiek stworzył Boga po to, żeby Mu błogosławił. Przychodzimy do Boga po to, żeby rozwiązywał nasze problemy, żeby zaspokajał nasze potrzeby i żeby błogosławił nam, żeby nas uzdrawiał. I wcale nie jesteśmy w tym bezinteresowni. gdybyśmy nic od Niego nie otrzymali, pyta David Wilkerson w jednym ze swoich kazań, to też byśmy do Niego przychodzili? A po co? Traktujemy często Boga jak takiego świętego Mikołaja, który ma zaspokajać nasze zachcianki. Ale Bóg nie jest naszym kolegą. Nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie jak wielkim, potężnym jest Bogiem. Zapominamy o tym, że to my jesteśmy dziełem Jego rąk. Jest jedynym Bogiem, jest absolutnym autorytetem i musimy się pod ten absolutny autorytet podporządkować. Nasze życie musi być oparte na Słowie Bożym, na autorytecie Słowa Bożego i na naszym szacunku do Biblii. Tylko Słowo, jak mówił Marcin Luther. Jak traktujemy to Słowo? Jak traktujemy nasze Biblię? Czytałem kiedyś, że muzułmanin nigdy nie będzie trzymał swojej Biblii poniżej pasa. Nigdy nie położy jej na miejscu, na którym przed tym siedział. On nie kwestionuje swojego Boga, ani tego, co mówi Koran. A my? A my bez przerwy podważamy Boże Słowo. Ja wiem, że tak pisze, mówimy, ale ja jeszcze nie jestem do tego przekonany. Słyszeliście już takie stwierdzenie? Jak możesz siebie nazywać chrześcijaninem, jeżeli Biblia nie jest dla ciebie autorytetem, tylko twój rozum? A potem dziwimy się, że tak wielu nauczycieli wykrzywia drogę Pańską. Ale jak może być inaczej, skoro polegają na swoim rozumie, a nie na Bożym Słowie? Bo dopiero wtedy, kiedy Boże Słowo będzie naszym autorytetem, dopiero wtedy będziesz żyć świętym życiem. I dopiero będziesz wtedy głosił prawdziwą Ewangelię. Ewangelię o ciasnej bramie i wąskiej drodze, na której nawet głupi nie zbłądzi. Dostaliśmy od Boga dar. Dostaliśmy największy dar, jaki człowiek mógł dostać od swojego Stwórcy. Dostaliśmy od Niego zbawienie. A dostaliśmy je dlatego, że tak nas umiłował. Ale tylko od nas zależy to, co z tym darem zrobimy. Przyjmiemy go, czy go odrzucimy. Musimy wiedzieć o tym, że Bóg nie po to założył Kościół, żeby spełniać nasze zachcianki, ale po to, żeby mógł przez ten Kościół realizować swoje cele. On nie potrzebuje naszych wizji rozwoju Kościoła. On nie potrzebuje naszych programów, ale chce, żebyśmy upodobnili się do Chrystusa i żebyśmy chodzili w Jego autorytecie. Tylko, żeby mieć Jego autorytet, musimy żyć Jego życiem. Inaczej po prostu się nie da. Zostaliśmy powołani tylko dlatego, żeby przez nas świat mógł zobaczyć Chrystusa. Ale nie zobaczy Go tak długo, dopóki nie narodzimy się na nowo. Bo dopiero wtedy, kiedy będziemy nowym stworzeniem, będziemy mogli reprezentować Boga na ziemi. Będziemy mówić tak, jak On mówi. Będziemy żyć tak, jak On żyje. I będziemy postępować tak, jak On postępował. Czy tacy jesteśmy? Bo jeżeli nie, to znaczy, że nie ma w nas ani Chrystusa, ani Jego autorytetu. Zobaczcie, ludzie patrzą na nas i tak często myślą, że Chrystus jest taki jak my. No to nie chcą takimi być. Temu światu możemy pokazać tylko takiego Chrystusa, jaki będzie w nas. Sprowadzamy tak często nasze chrześcijaństwo tylko do tego, żeby przyjść i coś od Niego dostać. Dobrą żonę, dobrą pracę, zdany egzamin. Ucz się uczciwie cały rok, to nie będziesz miał problemu z egzaminem. To Ty masz go zdać, a nie Bóg za Ciebie. On leniwy mnie błogosławi. Przechodzimy w naszych modlitwach najczęściej tylko po to, jak już mówiłem wcześniej, żeby od Niego coś dostać. A powiedz, co Ty dałeś swemu Panu? I jeżeli nic, to może już najwyższy czas, żeby zgiąć swoje kolana i zapytać, Panie, co chcesz, abym czynił? Dlaczego Bóg przestał być centrum naszej uwagi? Dlaczego pozwoliliśmy na to, żeby to grzech zajął miejsce Boga w naszym życiu? Zmarginalizowaliśmy Boga. Stał się dla nas dzisiaj tak często niepotrzebny. Staliśmy się samowystarczalni, radzimy sobie sami. Dzisiaj nie martwimy się tym, jak być bliżej Boga, ale skąd wziąć pieniądze na nowy samochód? Jak znaleźć lepszą pracę? Czy jak powiększyć swoje konto w banku? I ten strach, ten codzienny strach, żeby nie przyszła inflacja, albo żeby czasami jakiś haker nie dostał się do naszych pieniędzy. Swoją ufność tak często pokładamy nie w Bogu, ale we własnym rozumie, w naszym portfelu. Ale Bóg chce, żebyśmy my Jemu ufali. Chce, żebyśmy byli zależni od Niego. I myślę, że dlatego, kiedy zaczynają się w naszym życiu problemy, to musimy się zastanowić, czy czasem Bóg nie chce przez te problemy czegoś nas nauczyć. Przyzwyczailiśmy się w naszym życiu za wszystkie nasze niepowodzenia obwiniać diabła. I wiecie, to jest najłatwiej. Diabeł tak zrobił. Ale choroba czy nasze doświadczenia to nie zawsze diabeł. Ale najczęściej tylko nasza niewiara i nasz brak ufności do Boga. Bóg często dopuszcza na nas doświadczenia i to właśnie te, których się najbardziej obawiamy. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. Mówi mąż Boży Job w 3 rozdziale, 25 wierszu. Ale chcę wam powiedzieć, że są gorsze rzeczy w życiu wierzącego człowieka niż choroby. Twoim doświadczeniem może być także i dostatek. Może być powodzenie w życiu. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Pisze apostoł Paweł w 1 liście do Tymoteusza. I może dlatego warto byłoby się przy okazji zastanowić, jaką rolę spełniają pieniądze w naszym życiu. Skoro apostoł Paweł mówi, że chciwiec to jest ten sam człowiek, co bałwochwalca. A w 1 liście do Koryntian, w 6 rozdziale czytamy, że bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I chociaż jest to smutne, co teraz powiem, ale statystyki mówią, że 85% ludzi w Kościele to ciało. A człowiek cielesny tak bardzo pragnie żyć dostatnie i wygodnie. I dlatego boimy się. Boimy się, że pewnego dnia do drzwi naszego domu zapuka bieda. Boimy się, bo wiemy, że pomimo własnych wysiłków nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa w naszym życiu. A jednocześnie nie chcemy zaufać Bogu. Chociaż Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 12 rozdziale, 29 wierszu. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Myślę, że musimy, przynajmniej powinniśmy, przewartościować swoje życie. Musimy narodzić się na nowo. Ale nie możesz narodzić się na nowo, jeżeli pierw nie umarłeś. I to właśnie dlatego Bóg zesłał Ducha Świętego, żeby zaprowadził nas na krzyż. Tak często mamy trudne sytuacje w naszym życiu. Nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Boże, czemu znowu ja? Pytam. Bóg często dopuszcza doświadczenia, żeby nas czegoś nauczyć. Doświadcza nas po to, żebyśmy wreszcie obejrzeli się za siebie, na to swoje byle jakie życie i skorygowali je. Bo może właśnie od tego będzie zależała nasza wieczność. Dotyka naszego życia i to nieraz bardzo mocno. Bo chce, żebyśmy zrozumieli, że kiedyś w końcu i tak umrzemy. Że nasze życie się skończy. Że może pora już, żeby zgiąć swoje kolana i zapytać: Panie, co chcesz, abym czynił? A skoro to wszystko ma ulec zagładzie. Jakimiż powinniście być wy? Pyta apostoł Piotr. Znacie może odpowiedź na to pytanie? Jeżeli Bóg przeprowadza ciebie przez doświadczenia, to spróbuj wyciągnąć z tych doświadczeń właściwe wnioski. Zobacz, czy dokonałeś właściwego wyboru. I jeżeli masz problemy w swoim życiu, to spróbuj postu. A jak dołożysz do tego jeszcze modlitwę, to na pewno to rozwiąże twoje problemy. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Mówi apostoł Paweł w liście do Galacji. A to znaczy dokładnie to, że ci, którzy nie ukrzyżowali ciała swego, swoich rząd i swoich namiętności, do Niego nie należą. Co zrobiłeś ze swoim życiem? Ukrzyżowałeś je? Nikt za ciebie tego nie zrobi. To jest twoja sprawa. Chcemy oglądać Boże działanie w naszym życiu. Chcemy oglądać cuda, ale nie chcemy zapłacić za nie ceny. Zapomnieliśmy o modlitwie. Zapomnieliśmy o postu. A w centrum naszego życia tak często postawiliśmy sobie piękny pomnik. Nasze ja. Nie umartwiamy swojego ciała. A to przecież post jest właśnie po to, żebyśmy nauczyli się panować nad swoim ciałem, tak, żeby Bóg mógł przez nas działać. Zbawił nas, to prawda. I miliony ludzi wyznaje dzisiaj w kościołach, że Jezus jest ich Zbawicielem. Ale to za mało. Jeszcze musi być twoim Panem. Kim jest dla ciebie Jezus? Jeżeli jest twoim Panem, to znaczy, że żyjesz tak jak On. Postępujesz tak jak On. Bo chrześcijaństwo właśnie na tym polega. Człowiek cielesny żyje cielesnymi problemami, a człowiek duchowy ma duchowe potrzeby. Post, modlitwa, społeczność. Jakie są twoje potrzeby? Obejrzyj się za siebie do tyłu na swoje życie, to zobaczysz, czym żyjesz, jaki jesteś. Ja wiem, że nasze ciało nie lubi cierpieć. Wiem też, że nasze ciało nie chce iść na krzyż. Ale to właśnie dla człowieka, który ma duchowe potrzeby, Bóg przeznaczył krzyż i śmierć. Jeżeli chcesz być użytecznym dla Boga, to musisz umartwiać swoje ciało. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 13 wierszu. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeżeli duchem sprawy ciała martwiacie, żyć będziecie. I jeżeli przypadkiem nie bardzo wiesz, co jeszcze musi zmienić w swoim życiu, to apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, 5 wierszu wyjaśnia. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Bóg używa tylko czystych naczyń. I zapewniam was, że On ma je czym napełnić. Ale musi mieć takie naczynia. Bóg wymaga od nas rzeczy. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mi godzien, mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. Obejrzyj się za siebie, popatrz na minione lata, zastanów się, na jakim etapie jesteś swojego chrześcijaństwa. Doszedłeś już na krzyż, czy ciągle On jeszcze jest przed tobą. Życie rodzi się ze śmierci. A jeżeli nie umarłeś, to znaczy, że nie narodziłeś się na nowo. Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, jeżeli nie byłeś na krzyżu, to ciągle będziesz miał w swoim życiu problemy, ciągle będziesz miał góry i doliny, ciągle będziesz grzeszył i ciągle będziesz pokutował. Będziesz upadał i podnosił się. I tak w kółko i w kółko. Aż wreszcie może braknąć ci siły i może skończyć tak jak Izrael na pustyni. Bóg szuka czystego naczynia. Chcesz nim być? czyta Biblię, tam o tym wszystkim pisze. Apostoł Paweł mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, w liście do Galacji. Czy możesz też tak powiedzieć o sobie? Jakimiś powinniśmy być? On wie, że jesteśmy tylko słabym naczyniem. Nie musisz być super wyjątkowy, żeby być dla Boga użytecznym. Nie musisz być gwiazdą dzisiejszego Kościoła. Nie musisz. Nie musisz, bo Jezus nie przyszedł do faryzeuszy i do uczonych w piśmie. Ale przyszedł do ślepego żebraka. A dzisiaj zobaczcie, tak wielu ślepych jest wokół nas. Czy powiedziałeś im o tym, że przed tobą idzie Jezus Chrystus? A idzie? Jezus tak bardzo chce, żeby ci ludzie przejrzeli. I nie musisz mieć specjalnego daru, żeby im o tym powiedzieć. Wystarczy czyste i święte życie i Jezus w tobie. On ciągle czeka na posłusznego Samuela, który ukrzyżował swoje ja. Potrzebuje tylko czystego naczynia, żeby mógł je napełnić darami Ducha Świętego. Tylko, że wiecie, ma z tym problem, bo jeżeli już komuś da jakieś dary, to kogo potem widać? Oczywiście, że nas. A gdzie jest wtedy Bóg? No i może właśnie dlatego tych darów nam tak często brakuje. Czy chcesz być czystym naczyniem? Jeżeli chcesz być blisko Boga, to musisz wiedzieć, że to kosztuje. Święte życie kosztuje. Kosztuje ofiarę z naszego ciała, które musimy złożyć na ołtarzu. Ale ciało nie lubi problemów i to nasze zielone świątkowe też. Szukałem wśród nich męża, lecz nie znalazłem, mówi Bóg do proroka Ezechiela. Zobaczcie. Miliony zborów, miliony ludzi na świecie. Wszyscy mówią, że są chrześcijanami. A Bóg szuka i nie może znaleźć. Nie może, bo nie wiem, może nikt nie chce. Przestaliśmy być podobni do Chrystusa. I dlatego Bóg nie może realizować przez nas swoje cele. Wołamy do Niego i nie mamy odpowiedzi. Ale Bóg nie działa tak jak pogotowie ratunkowe. Bo tylko wtedy, kiedy Jemu poświęcimy swoje życie, swój czas, wtedy przyjdzie i wtedy odpowie. Zacznie od siebie. Tak mało swego czasu poświęcamy na służbę Bogu. Na modlitwę czy na post. I wiecie, co nam przeszkadza? Nasz rozum. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce, chociaż Jezus powiedział, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Ale my wolimy, żeby pierw było to wszystko inne dodane. I efekt tego jest dzisiaj taki, że Kościół stracił moc. Stał się słaby i bezradny. Zobaczcie, do czego sprowadziliśmy nasze chrześcijaństwo. Posłuchajcie naszych modlitw. W każdym zborze usłyszymy to samo. Wszyscy modlą się o zdrowie. Każdy czegoś od niego chce. A tak niewielu mówi, co rozkażesz, Panie? Czekamy na gwiazdy religijne. Chcemy, żeby ktoś się od nas modlił, żeby wkładał na nas swoje ręce. A może już najwyższy czas, żebyśmy to my zaczęli wkładać ręce? Może już pora, żeby Bóg mógł przez nas realizować swoje cele? Tylko, że niestety ludzie tak często używają Boga do tego, żeby realizować siebie. Ale wszystko do czasu. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 7 wierszu mówi, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Jakimiż powinniście być wy? I to pytanie apostoła Piotra ciągle gdzieś tam pobrzmiewa. Stanęliśmy w miejscu, spowszedniało nam chrześcijaństwo, a powinniśmy być zafascynowani Chrystusem. Chrystus powinien być naszym celem, powinien być naszym życiem. Ale jeżeli nie odcięliśmy tej pępowiny, która łączy nas z tym światem, to znaczy, że nigdy nie było w naszym życiu krzyża. A to, co robimy, to tylko ciało. A Biblia mówi, że żadne ciało nie będzie zbawione. Nasze też. Wymyślamy tak często różne służby. Tworzymy ich coraz więcej, żeby tylko nie zgiąć swoich kolan i nie zaprowadzić swojego ciała na krzyż. Ale to nie uczynki dają nowe życie, tylko śmierć. I właśnie po to jest krzyż, na którym powinniśmy umrzeć. Jezus musi być centrum naszego życia. Nie poznanie, ale posłuszeństwo Bożemu Słowu musi być najważniejsze w naszym życiu. Dzisiejszy Kościół zadowolił się teologią, ale nie wystarczy sama teologia. Teologia to nie jest to samo, co chrześcijaństwo. Teologia to jest tylko religia. A chrześcijaństwo to jest objawienie Boga. I bez Niego upadamy. I potem latamy od zboru do zboru i szukamy Go. Wszędzie tacy źli, wszędzie niedobrze, tylko my tacy święci i dobrzy. To nie dlatego biegasz od zboru do zboru, że jesteś doskonały. Ale dlatego, że w twoim życiu nie było krzyża. Popatrzmy na tych ludzi wokół nas. Patrzą na nas z nadzieją, że zobaczą w końcu w nas Chrystusa. Nie zobaczą. Nie zobaczą tak długo, dopóki nie przejdziesz na drugą stronę krzyża. I dopiero tam, po tej drugiej stronie, Bóg da ci nowy umysł, żebyś mógł podporządkować się pod Jego wolę. Bo inaczej zawsze to twoje ja przekona cię o tym, że to ty jesteś najważniejszy. Musisz wołać tak, jak wołał Jakub. Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Bóg nie jest Bogiem kompromisu i nie przymknie swego oka na twój grzech tylko dlatego, że może pełnić jakąś funkcję w Kościele. On jest Bogiem świętym. Chce się w nas objawiać. Chce napełniać nas swoim duchem. Bóg wie, że bez Ducha Świętego Kościół jest tylko religijną instytucją i niczym więcej. Instytucją pełną hipokrytów i współczesnych faryzeuszy. Zobaczcie, jak mocno utkwiły w milionach ludzi słowa tego faceta, który stał za drzewem i mówi: teraz będziecie tak jak Bóg. I ludzie w to uwierzyli, zaczęli bawić się w Pana Boga. Uczyńmy sobie imię. Ciało. A ciało nie może rządzić duchem. Ciało nie może rządzić darami Ducha Świętego. Nie możemy rządzić Bogiem. Musimy polegać na Bogu, a nie na swoim rozumie. Bo inaczej zawsze będziemy żyć w strachu. Zawsze będziemy się bać, że przyjdzie bieda, że przyjdzie prześladowanie czy choroba. A przecież i tak kiedyś umrzemy. I wiem, że dla wielu może nie spodobać się to, co teraz powiem, ale musicie to wiedzieć. Musisz wiedzieć, że dlatego tak bardzo dbasz o swoje życie, bo jest ono dla ciebie ważniejsze niż on. I chcę coś powiedzieć. Nie oczekujmy od Boga niczego tak długo, dopóki nie zapłacimy ceny. Musimy ukorzyć się przed Nim. Jego musi w naszym życiu przybywać, a nas ubywać, mówi Jan w 3 rozdziale. Co rozkażesz, Panu? Nie możemy naszego chrześcijaństwa sprowadzić tylko do daj i daj. Najwyższy czas, żebyśmy to my zaczęli dawać. Że nie mamy co? To tym gorzej dla nas. Życie chrześcijańskie, życie Boże w nas to nie wysiadywanie krzesł w niedzielne poranki. Chrześcijaństwo to dawanie, dawanie siebie innym. Ale przede wszystkim dawanie siebie Bogu. Nie możesz być obojętny na to, kiedy tyle ludzi idzie do piekła. Spróbuj im pomóc. Oni też potrzebują zbawienia. Powiedz im prawdę, jeżeli chcesz. Powiedz im, jacy są i dokąd zmierzają. Bo to właśnie po to Bóg nas powołał. On nie chce Ciebie tylko przez te 2 godziny w niedzielę. On chce, żebyś ofiarował Mu swój cały czas, swoje życie, żebyś ofiarował Mu swoje modlitwy. Tak mało się modlimy. I nie mów, że nie masz czasu, bo jeżeli nie masz czasu na modlitwę, to znaczy, że za długo śpisz. Jeżeli chcemy naprawdę, żeby On nas zmienił, żeby upodobnił nas do siebie, to musimy się przed Nim ukorzyć. Musimy przypomnieć sobie o tym, że jest post. Musimy powrócić do modlitwy i musimy z tych możliwości korzystać. Życie w Chrystusie kosztuje. Jeżeli chcesz, żeby Bóg przez Ciebie działał, to musisz być czystym naczyniem. Erlo Stegen, pastor z południowej Afryki, w jednym ze swoich kazań powiedział: jeżeli chcesz, żeby Duch Święty mieszkał w Tobie, to wyrzuć gnój ze swojego serca. Bo Duch Święty nie będzie mieszkał w chlebie. Ilu z nas byłoby dzisiaj w stanie ukorzyć się przed Bogiem i zapytać: co rozkażesz, Panie? Myślę, że tylko ci, którzy ukrzyżowali swoje ciało. Ale chcę Wam powiedzieć, żeby było jasne, że samo umartwianie swojego ciała też nie wystarczy. Musisz w końcu wziąć się za swoje życie, musisz przestać grzeszyć, a Bóg za ciebie tego nie zrobi. I nie myśl, że wystarczą ciągłe prośby o modlitwę. Musisz zajrzeć do Bożego Słowa. Musisz ukorzyć się przed Bogiem. Nie rozwiąże Twoich problemów to, że zbór będzie ciągle się o Ciebie modlił. Nie czekaj na cud. Po prostu weź się za siebie. Musimy żyć według Bożych wymagań. I dlatego w Kościele musi być dyscyplina. Boża dyscyplina. Jeżeli będzie Boża dyscyplina, będzie wtedy i Boże życie. Świat jest wrogiem Boga. A Twoim? Jesteś nowym stworzeniem? Nowy człowiek nie obraża się, nie plotkuje, nie obmawia. A jeżeli to robi, to znaczy, że jeszcze nie był na krzyżu. Czytałem kiedyś świadectwo pewnego pastora. Po nabożeństwie podeszła do niego jakaś kobieta i zapytała go: pastorze, co ja mam teraz zrobić? Wczoraj dowiedziałem się, że jedna z sióstr obgadała mnie przed drugą, a na dodatek to wszystko, co mówiła, było nieprawdą. Jak mam się wobec niej teraz zachować? Pastor pomyślał chwilę, potem otworzył swoją Biblię i przeczytał 67 wiersz 26 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. Widzisz, droga siostro, powiedział do niej pastor, nawet na Jezusa pluli, a na ciebie to co, nie mogą? Jakimiż powinniście być wy w świętym obcowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i roztopione żywioły rozpłyną się. Jakimiż powinniśmy być, jeżeli oczekujemy? Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Jeżeli na przyjście swego Pana oczekujesz, bo to właśnie do nas, do Ciebie i do mnie apostoł Piotr ten list napisał. Popatrz przed siebie. Popatrz na drogę, którą idziesz. I pamiętaj, że my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. 2 Koryntian 5, 10 wiersz. Jakimiż powinniście być świętym obcowaniu w pobożności, pyta nas apostoł Piotr. Jaki jesteś? A jacy powinniśmy być, mówił pastor tydzień temu.
Chciałbym przeczytać kilka wersetów z Bożego Słowa, ale zanim przeczytam, to chciałbym powiedzieć, że dziś jest pierwsza niedziela miesiąca, a naszym zwyczajem jest to, że w pierwszą niedzielę miesiąca obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela. I obchodzenie pamiątki śmierci naszego Zbawiciela jest związane ze spożywaniem chleba i wina. I co czynimy, ilekroć spożywamy chleb i wino? Ilekroć jemy z tego chleba, ilekroć pijemy? Śmierć Pańską zwiastujemy. Więc zwiastowanie śmierci Pańskiej, zwiastowanie Ewangelii może odbywać się w różny sposób, poprzez różne formy. W ostatnią niedzielę miesiąca w naszej społeczności mamy taki zwyczaj, że szczególnie koncentrujemy się na głoszeniu Ewangelii poprzez słowo, poprzez nauczanie, poprzez zwiastowanie o Panu Jezusie Chrystusie. W pierwszą niedzielę zwiastujemy śmierć Pańską, spożywając chleb i wino. Myślę, że w waszym życiu też są różne sposoby i formy na to, aby zwiastować śmierć Pańską. I wierzę, że to się podoba Bogu, aby moje życie, aby twoje życie było najlepszym sposobem zwiastowania śmierci Pana Jezusa, zwiastowania o Nim, żebyśmy żyli takim życiem, taką jakość życia sobie mogli nieść ludziom, aby wiedzieli, kim jest Pan Jezus i czego dla nas dokonał. Kiedy apostoł Paweł w liście do Filipian pisał, że on raduje się wtedy, kiedy Pan Jezus jest zwiastowany różnymi sposobami, w różny sposób. Pisał tam, czy szczerze, czy nieszczerze, obłudnie. Ale o co chodzi, jak pisał Paweł w pierwszym rozdziale do Filipian? Aby Chrystus był zwiastowany. O to chodzi. I chcemy i dzisiaj, ja chcę dzisiaj, aby także spożywanie chleba i wina było tym jasnym przekazem, jasnym komunikatem o śmierci Pana Jezusa. Mam udział w Jego śmierci. Mam udział w Jego zmartwychwstaniu. Ale też chciałbym, żeby dzisiaj, bo Boże, są tutaj osoby, które nie biorą udziału w spożywaniu chleba i wina i tym sposobem nie zwiastują śmierci Pana Jezusa, bo jeszcze są pewne przeszkody, które stoją pomiędzy tą osobą a Panem Jezusem i jeszcze nie mogą w ten sposób zwiastować śmierci Pana Jezusa. I chciałbym też dzisiaj do tych osób przy okazji spożywania chleba i wina przekazać pewne słowa, które wierzę, że Pan Jezus dzisiaj adresuje do ciebie. W 26 rozdziale Ewangelii Mateusza od 17 wersetu jest opisane, jak to było z przygotowaniem i z ostatnią wieczerzą. I od 17 wersetu czytamy takie słowa: a w pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerze paschalne? To uczniowie pytają: Panie Jezu, co Ty chcesz? Gdzie chcesz, abyśmy my przygotowali tą wieczerzę paschalną? I Pan do nich mówi tak: idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój bliski, u Ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I dzisiaj nauczyciel mówi, czas mój bliski, u Ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. Chciałbym na tych słowach się skoncentrować, zanim będziemy spożywać chleb i wino. Pan Jezus wysłał uczniów, aby poszli do człowieka i powiedzieli mu, przekazali mu słowa Jezusa. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. To uczniowie tą dobrą wieść, że nauczyciel chce u niego urządzić paschę, uczniowie tą dobrą wieść zanieśli. My dzisiaj spożywamy, zwiastujemy śmierć Pańską i przekazuję to, co powiedział nauczyciel. Nauczyciel chce u Ciebie urządzić paschę. Co to znaczy? Z czym jest pascha związana? Ano ze śmiercią oczywiście, wiecie. Czytając Słowo Boże w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 12 rozdziale, potem dalej te opisy, które są mówią o tym właśnie, jak to było z Paschą. Wiecie, wtedy Izrael był w niewoli, był w Egipcie. I jedynym sposobem, który Bóg wymyślił, aby wyprowadzić Izraelitów, swój lud z Egiptu i aby ich zachować, uchronić przed śmiercią, przed zgubą, było to, aby każda rodzina u siebie musiała zabić tego baranka paschalnego i krwią baranka umazać oba odrzwia i nadproże. Krwią. To był wyraźny sygnał, który komunikował aniołowi śmierci, który przychodził przez Egipt, że ten dom jest pod ochroną krwi baranka. Ci ludzie będą uratowani, będą zachowani, bo krew baranka jest na odrzwiach tego domu. To był wyraźny komunikat. I to na pamiątkę tych wydarzeń Pan Jezus potem powiedział, i o nim też powiedział Jan, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To On stał się tym barankiem wielkanocnym, Pan Jezus, bo przelał swoją krew, bo oddał swoje życie, aby uratować człowieka przed zagładą, przed potępieniem, przed piekłem, ale także, aby go wyprowadzić z niewoli. I Pan Jezus dzisiaj mówi, u Ciebie chcę zorganizować, chcę urządzić Paschę. Pan Jezus dzisiaj mówi, chcę, aby to, co związane jest z wyratowaniem, z ratunkiem, z ocaleniem dla Twojego domu, dla Twojego życia, z tym, co związane jest z wyprowadzeniem z niewoli, chcę to u Ciebie urządzić. Razem z Kościołem, razem z uczniami. Bo to uczniowie zanieśli tą wieść. To Pan Jezus wysłał uczniów, aby mogli to przekazać temu człowiekowi. Dzisiaj, spożywając chleb i wino, Kościół dzisiaj spożywa chleb i wino, zwiastując, komunikując tą prawdę o tym, że Jezus oddał życie. Dlaczego zwiastujemy śmierć? Dlatego, że jestem grzesznikiem. Jestem skazany na potępienie, ale Bóg mnie kocha i powiedział, nie musisz umierać. Zamiast Ciebie mój jedyny Syn oddał życie i przelał krew, abyś Ty mógł być uratowany. Przyjmiesz to? Uwierzysz w tą prawdę? Podporządkujesz tej prawdzie swoje życie? Będziesz ocalony. To jest prawda. I my dzisiaj to zwiastujemy i komunikujemy. Ale niech te słowa, które są związane, wiecie, w cudzysłowie, z logistyką przygotowania ostatniej wieczerzy. Bo Pan Jezus powiedział uczniom, idźcie, powiedzcie, przygotujcie w tamtym miejscu, w tej izbie. Ale te słowa, wiecie, kiedy ja to czytałem, to mnie porusza, to ta prawda i ten apel, to przesłanie. Pan mówi, czas mój bliski. U Ciebie urządzę Paschę z moimi uczniami. Czas Pana i Jego powrotu jest bliski. On chce urządzić w Twoim domu, w Twoim życiu to, co związane jest z ratunkiem, z ocaleniem. Chce, aby Jego krew mogła chronić Ciebie i Twój dom. I wierzę, że człowiek, który przyjmuje tą prawdę i prawda związana z wydarzeniami Paschy i z wydarzeniami śmierci Jezusa Chrystusa, jest w domu, w sercu, w życiu człowieka, to także w jego sercu, w jego domu, w jego życiu są uczniowie. Jest Kościół. I my dzisiaj, spożywając chleb i wino, zwiastujemy śmierć Pańską, ale także dajemy sygnał, jesteśmy Kościołem. Jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dzisiaj Pan mówi do Ciebie. Mój czas jest bliski. Chcę w Twoim domu urządzić Paschę. Chcę Cię ocalić i uratować i wyprowadzić z niewoli. Co Ty z tym zrobisz? To Twoja decyzja. Ja wierzę, że Bóg kiedyś każdego z nas zapyta, co uczyniłeś z ofiarą mojego Syna, który oddał życie zamiast Ciebie. Co Ty z tym zrobiłeś? To najważniejsze pytanie, z którym każdy się musi zmierzyć. I konsekwencje zmierzenia się z tym pytaniem ponosimy w naszym życiu i w naszej wieczności. I tak po prostu jest. Ale niech te słowa, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów i my dzisiaj spożywając chleb i wino, zwiastując śmierć Pańską, również przekazujemy tą prawdę, tą wieść. Pan mówi, czas mój bliski, u Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Chcę, aby Twoje życie, aby Twój dom został naznaczony krwią baranka i był tym sposobem, jedynym możliwym sposobem skutecznym na uratowanie, aby był ocalony Twój dom, Twoje życie. On tego chce. I my, spożywając chleb i wino, tą prawdę właśnie dzisiaj komunikujemy, zwiastujemy. Poproszę braci i poproszę, abyśmy powstali.
Blisko 2,5 godziny, ale zachęcam, żebyśmy jeszcze trochę czasu z sobą spędzili po nabożeństwie, żebyśmy rozmawiali, trwali w społeczności, a teraz nasze nabożeństwo jest zakończone. Amen.